ulicy, po tej części lekko rozbudowanej, jaką była Haggada, czyli opowieść. Wkraczamy teraz w drugą część naszego spotkania, część dydaktyczną, czyli w mowę misyjną. Już wiemy, używałem tego słowa halacha, pouczenie, instrukcja, która słowo Jezusa, które pokazuje, w jaki sposób uczniowie mają wykonać misję. Już wiemy, dlaczego zostali wysłani na misję. Bo ludzie byli jak owce bez pasterza. Już wiemy, że na misję poszli wyposażeni. Że to nie jest tak, że Pan ich opuścił samopas, ale dał im tę samą moc, którą On dysponował wtedy, kiedy objawiał moc Bożą. Jakie dał im wskazania? Jakie dał im wskazówki, dzięki którym będą mogli tę misję wykonać? Spójrzmy więc teraz do rozdziału 10. Tych 12 Jezus posłał i nakazał im: nie chodźcie do domu pogan, omijajcie miasta samarytańskie, idźcie natomiast do zagubionych owiec z narodu izraelskiego. Mamy świadomość, proszę zobaczyć, jest to misja, zostaje jasno określona misja, do kogo ta służba się odnosi. To jest czas, kiedy Jezus walczy o Izrael. Czas pogan, czas narodów nadejdzie dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, szerzej, po wniebowstąpieniu, po zesłaniu Ducha Świętego. Tutaj mają iść do synów Izraela jako do tych, którzy są szczególnie wybrani i powołani. Dlaczego? Bo historia zbawienia przygotowywała Izraela do tego, uwaga, żeby miał być światłem dla narodów. To była misja Izraela pierwotnie. Ta misja sługi pańskiego, którą wykonuje Jezus, On przenosi, pokaże narodom prawo. To pierwotnie miał wszystko robić Izrael. I dlatego to jest ten czas, kiedy Pan całą swoją uwagę kieruje na Izraela. Bo ten pierwotny kościół, który powstanie później, będzie kościołem z Izraelitów. Co więc mamy tutaj? Mamy więc najpierw tą pierwszą wskazówkę do owiec, które zagubione, idźcie natomiast do zagubionych owiec z narodu izraelskiego. Dlaczego zagubionych? Bo pasterze okazali się bandytami. Bo zamiast dać jeść, powiedzieli, że Jezus jest zwiedziony przez Belzebuba, że mocą demonów, że on bluźni. I dlatego są zagubione owce w Izraelu. Oczywiście to są te wszystkie inne sytuacje ludzkie, ale tu myślimy cały czas o kontekście. I teraz proszę zobaczyć werset 7. Idźcie i głoście. Nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Znamy te słowa? Pamiętacie, najpierw mówił o nich Jan Chrzciciel, potem mówił Jezus. Pytanie, to nadchodzące Królestwo Niebieskie, no to jest ta moc, która jest widoczna w służbie Jezusa Chrystusa. To jest ta moc. I teraz uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. To wszystko już znamy, tak? Bo to robił Jezus. Uczniowie więc mają odtwarzać czyny i słowa Jezusa. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie troszcie się o to, by mieć przy sobie złoto, srebro czy miedziaki. Nie bierzcie też na drogę torby podróżnej ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski, bo ten, kto pracuje, ma prawo do utrzymania. Zobaczcie, moi drodzy, mają się nie w tej misji, nie mają być zatroskani o swoje potrzeby, ponieważ Pan zatroszczy się o nich. Znowu, to jest, no, wymaga to pewnej takiej znajomości realiów też tamtego czasu. Mianowicie każdy Żyd, gdy się pojawił w synagodze, jako nauczyciel, gdy dzielił się słowem, miał prawo do wsparcia. Gościnność była jedną z tych wymaganych cech, które były mocno rozwinięte w Izraelu. Dlatego oni rzeczywiście mogli liczyć na wsparcie swoich współrodaków. Ale dla nas jest to o tyle tutaj, jest tutaj o tyle ważne, że oni nie mają tej działalności swojej prowadzić w kontekście zarobku. To jest misja, którą mają wykonać za darmo. To jest ta misja, no, pozyskiwania i pokazywania, że oto Bóg rozpoczął już swoje panowanie. Nie brać tej torby ani dwóch ubrań, ani sandałów, ani laski. To jest ta laska miała służyć też do obrony, moi drodzy. Czyli tutaj chodziło o sytuację, w której mają iść jako ci, którzy są poświęceni dla misji. To jest to, że to ich wyposażenie ma być, będzie też darem, powiedzmy, darem Pana Boga dla nich. I teraz, gdy wejdziecie do jakiegoś miasta, dowiedzcie się, czy jest tam ktoś godny szacunku. To jest, ja tutaj zapisałem tak, mają wybierać sobie miejsca, skąd będą mogli wychodzić na ewangelizację. Czyli to jest ta sytuacja, że ma być pewna strategia. Idźcie do tego domu, w którym możecie znaleźć pewne oparcie. I potem pojawia się takie słowo: jeżeli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego wasz pokój. Jeżeli nie zasługuje, niech wasz pokój do was powróci. To jest sytuacja tego obdarowania, że jeżeli to ich pokój, to nie jest ich osobisty pokój, tylko to jest ten pokój, który otrzymali od Boga, od Jezusa. To jest to wyposażenie, które duchowe mają. A czym jest pokój? Pokój jest harmonią. Pokój to jest, pamiętacie, raj był, w raju był szalom. Tam był pokój między kim? Między Bogiem a człowiekiem, między Adamem i Ewą, między Adamem i zwierzętami, między Adamem, Ewą i całym światem roślinnym. Czyli uczniowie, gdy przychodzą do jakiegoś domu czy do jakiegoś miasta i tam jest mowa, niech wasz pokój zostanie, to oni przychodzą, aby obdarować tych ludzi w sytuacji, w której ci ludzie są, tego dyskomfortu, żeby ich obdarować pokojem, harmonią. Mój drodzy, widzicie tutaj tę Bożą myśl? To jest to, że w zależności od tego, co zastaną w tym domu, mają wyposażenie, żeby była w tym domu harmonia. Żeby tym mogą obdarować ludzi. A jeżeli gdzieś was nie przyjmą i nie zechcą was słuchać, wyjdźcie stamtąd, strząśnijcie proch z waszych nóg. Piękny jest ten zwyczaj. Do dzisiejszego dnia, moi drodzy, religijni Żydzi go przestrzegają, że kiedy wracają do Ziemi Świętej z obcego kraju, to czepią buty. I co jest ciekawe, starają się do obcych krajów nie jeździć, pamiętacie, jak były te buty, w raju takie na podeszwach były, takie różne, no żeby się nie ślizgały, nie? to oni raczej tego, tych butów unikają, żeby tej nieczystej ziemi nie przynieść do Bożego kraju. I tak było, że jeżeli na granicy Izraela wchodzili z Damaszku czy skądś, no to trzepali te nogi, nie? Żeby oczepać, żeby nie skalać tej ziemi. A tu Jezus pokazuje ten czyn uczniów po co? Dlaczego mają pokazać, że uważają, że to miejsce jest nieczyste, bo odrzuciło tych, którzy chcieli im przynieść czystość. Chcieli przynieść Jezusa i to królowanie Boga. Czyli gdzie jest nieczystość? Tam, gdzie zostało odrzucone królowanie Boga. Tam, gdzie została odrzucona służba. Służba uczniów, którzy przynosili pokój. Wyposażeni przez Pana Jezusa. To jest ta mowa wstępna. Teraz idziemy, moi drodzy, dalej i pojawia się ten wątek prześladowań. Pojawia się ten wątek: posyłam was jako owce między wilki. Bądźcie więc przezorni jak węże, nieskazitelni jak gołębie. Proszę zobaczyć, że w walce z wilkami owca jest zawsze na straconej pozycji. Zawsze jest. Ale proszę zauważcie, co się tutaj dzieje. Tu jest odwrócona kolejność. To nie jest tak, że wilk przychodzi na teren owcy. Widzicie, to zauważyliście na pewno, to bo wy uważnie czytacie Biblię. Że tu jest mowa, że tu owca przychodzi na teren wilka. Czyli to jest... Co to znaczy? Że ta owca jest wyposażona, że ona jest bezpieczna. Bo ona jest bo Pan ją broni. I tutaj mamy, ale musicie być przezorni jak węże, nieskazitelni jak gołębie. Czyli tutaj musicie wiedzieć, w jakim miejscu jesteście. Musicie wiedzieć, że jesteście na terenie wroga, na terenie przeciwnika. Nie może mieć haka na was. Przepraszam za to współczesne wyrażenie, ale wy rozumiecie, że to tak, te wilki nie mogą mieć punktu zaczepienia. Żeby pokąsały, nie? I dlatego mówi, ale strzeżcie się ludzi, bo będą was wydawać sądom i chłostać, czyli ta ogólna zasada zostaje jasno podana. Idziecie na teren wroga. Jesteście wyposażeni. Pamiętajcie, nie prowokujcie. Nie prowokujcie, bądźcie roztropni, przebiegli. Zaowocowało to tym, że moi drodzy, kiedy powstali pierwsi, czy w pierwszym kościele był zakaz prowokowania męczeństwa. Biskupi zabraniali. Nie wolno się narażać na męczeństwo. Jak cię uciekaj. Jak cię złapią, nie wolno ci zafałszować, że jesteś niechrześcijaninem. Ale nie możesz, przepraszam za wyrażenie, ludzi, żeby oni ciebie umęczyli. Nie wolno. Trzeba być, tak jak słowo tutaj mówi, przezorny. Zdawaj sobie sprawę z tego, jakie będą skutki z twojego słowa. I teraz zobaczcie, co im Jezus mówi. Strzeżcie się ludzi, będą was chłostać w synagogach, ze względu na mnie będą prowadzić was przed namiestników i królów, abyście dali świadectwo wobec nich i pogan. A gdy staniecie przed sądem, nie martwcie się o to, co i jak macie mówić. Właśnie wtedy będzie wam dane, co macie mówić. Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego, który jest w was. I to dam, to wiecie, tutaj znowu taka bardzo prosta uwaga. To jest, ja to zapisałem tak. Cały ówczesny świat stanie przeciwko uczniom. Bo tam jest mowa o synagogach, jest mowa o władcach i jest mowa o rodzinie. Ale mają obietnicę, że Duch Jezusa będzie z nimi. Oni mają obietnicę, że nie pozostaną, moi drodzy, sami w tym prześladowaniu. że i teraz co jest najistotniejsze? Oni muszą wiedzieć o tym, że mają wytrwać do końca, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, czyli muszą zgodzić się na to, że zdrówko nie jest najważniejsze. Że najważniejsze jest zbawienie. Zdrówko jest ważne, potrzebne, ale gdyby bycie zdrowym znaczyło być potępionym, to lepiej umrzeć, niż utracić zbawienie. I to chrześcijanie mówili bardzo mocno, że lepiej jest umrzeć, zgodzić się na to, że cię umęczą, niż utracić zbawienie. I tutaj jesteśmy, to już nie raz wam o tym mówiłem, ale dla mnie to jest, wiecie, zawsze świadectwo bardzo mocne. To są, kiedy rodzice chrześcijan mieszkających na Bliskim Wschodzie mówią swoim dzieciom, że gdyby przyszli ludzie w brodach, muzułmanie, i mówili, że macie się wyrzec Jezusa, to mówcie, my jesteśmy ludźmi Isy Jezusa. Że kiedy przyjdzie czas męczeństwa, kiedy wam powiedzą, że mama i tata nie żyją, a wy możecie ocalić życie, jeżeli przyjmiecie wiarę w proroka, nie godźcie się na to, bo mama i tata są w niebie, a jeżeli przyjmiecie wiarę w proroka, pójdziecie do piekła i nigdy się nie spotkamy. Od maleńkości mówi się to dzieciom. Żeby dzieci były przygotowane na męczeństwo. Że lepszą rzeczą jest umrzeć, niż utracić zbawienie. My jeszcze tak nie myślimy. Może my już tak. Ale większość społeczności, która trochę nie zna Ewangelii, nie myśli w ten sposób. Ale proszę zauważyć, że tu jest mowa z powodu na mnie, czyli męczeństwo ma być męczeństwem ze względu na Jezusa. I teraz potem Jezus daje im uzasadnienie. On im mówi, że mają być mężni, że nie mają się bać ludzi, bo nie bójcie się tego, który zabija ciało, lecz duszy zabić nie mogą. On mówi, że potrzebna jest bogobojność, dzięki której człowiek nie zgodzi się na utratę swojego zbawienia. Bo to Bóg może moją duszę zatracić, jeżeli się Jego wyrzeknę. I teraz te zdania o tej opatrzności Bożej, kiedy się, słuchajcie, pojawiają ta sytuacja o tych wróblach, o tym, że włosy są policzone. To wszystko po to, żeby pokazać, że mimo trudności, że oni są, że oni są w Bożej opiece. Że nie zostaną pozostawieni bez opieki. Po prostu Pan daje im tutaj obietnicę, mocną obietnicę wsparcia. Pokazuje im bardzo wyraźnie, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem. Rozumiecie, co to znaczy, że oni zostali wyposażeni? Że jak widzieli, mając tę moc, którą dał im Jezus, wnoszenia pokoju, on im też mówi, zobaczcie, pójdziecie w tę trudną rzeczywistość. Owca idzie między wilki. Nie ma żadnej gwarancji, że wilki będą szlachetne. Nie ma żadnej gwarancji, że wilki będą wegetariańskie. Tylko w raju mogą być wilki wegetariańskie. Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale są na pewno ludzie niewierzący, przyzwoici. I mają wiele dobra pewno sobie i szlachetności. Ale prawdą też jest, że wśród tych ludzi są tacy, którzy są okrutni, butni, zuchwali, przebiegli, nienawidzący tego, co dobre. Przepraszam, no, nie spotkaliście nigdy takiego człowieka. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że chrześcijanie też są tacy. Ale mówimy teraz o konkretnej, idziesz jak owce między wilki. Bo w takich różnych wypowiedziach często słyszę, o, bo ja znam wielu porządnych, niewierzących. Głupio mi jest się przyznać, ale ja nie znam wielu niewierzących, którzy są porządni. Może jedną, dwie osoby. Ale potem, czyli to realne zło, ono też istnieje. I uczniowie idą w ten realny świat. I dlatego, słuchajcie, nie można być zaskoczonym, że wilk jest wilczy. Że wilk może przez jakiś czas mieć owczą skórkę. Ale że wilk jest wilkiem, a baran jest baranem. Owca jest owieczką, nie? Ale ta owca jest wyposażona. Owca nie jest po to, żeby zeżarła wilka, tylko owca jest po to, żeby dać świadectwo wilkowi. Żeby wilk wołał: zabierz mi serce wilcze, a daj mi serce Boże. A daj mi serce z ciała. I teraz, kiedy przychodzi ten moment, że Jezus dalej im mówi, to od tego wiersza 34 znowu nie ma takiego... Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. I znowu, zobaczcie, jakie to jest inne niż nasze wyobrażenia. Ale bo my mamy wyobrażenia zbudowane na podstawie obrazu Christianitas, tego świata, który został zewangelizowany i ochrzczony, i potem w tym świecie się tak wiele fajnych rzeczy działało. Rodziny były bliskie i rodziny były zewangelizowane często i ludzie dla siebie byli życzliwi. Jeszcze my najstarsi pamiętamy, jak czasami na wioskach fajne relacje były. Kiedy społeczność się o siebie troszczyła. Ja nie mówię o zazdrościach, że nie było, ale mamy trochę też ten obraz takiej harmonii, takiego współdziałania. A tu Jezus mówi: ja przyniosłem ogień na ziemię. Ja nie przyniosłem pokoju, lecz nie. Przyszedłem poróżnić ojca z matką, synową z teściową, córkę z matką, syna z ojcem. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się jego domownicy. I znowu, u nas to jest jeszcze nie, to jest takie delikatniutkie. Ale uwierzcie mi, kiedy w Izraelu byłem we wspólnocie katolików języka hebrajskiego, to poprosili nas o to, na przykład byliśmy na Eucharystii po hebrajsku, wiecie, i poprosili nas: nie róbcie nam zdjęć. Nie róbcie zdjęcia i na Facebooku czy gdzieś nie umieść ulicy, tego miejsca, gdzie my jesteśmy. Bo my zostaniemy wyrzuceni z pracy. Bo jeżeli dziecko się ochrzci w rodzinie żydowskiej, to się żałoby odprawia. A jeżeli dziecko czy dorosły się ochrzci w rodzinie muzułmańskiej, to się go morduje. To się go morduje. Normalnie jest, w Arabii Saudyjskiej jest kara śmierci za zmianę wyznania. I to słowo jest tutaj, że to robi Jezus. Że jeżeli ktoś wierzy w Jezusa i to tam zostaje, to te rodziny są realnie poróżnione. A i nasze rodziny są poróżnione. Jeżeli czasami między mamą a tatą, czy my nie ma takiej jedności w wierze, i czasami bez obrazy mamy są takie bardziej gorliwe i mówią do takiego, chodź do kościoła, to czasami ojciec, a nie, no daj mu spokój, niech nie idzie. Czasami jesteś matką chrzestną albo ojcem chrzestnym i chcesz wypełnić obowiązek i mówisz, moje chrzestne dziecko, słuchaj, przestań głowę mu zawracać przecież. I już jest poróżniona rodzina. Już jest kryzys. Już widzisz, że jest to podzielone. I nawet ci jako babci mogą, przepraszam, czy dziadkowi, mogą powiedzieć, ty nie przychodź tutaj. Możesz w każdym rodzinie przyjść. A w niedzielę nie pytaj, czy my byli w kościele. Bo synowa czy zięć, to obrażam się, no. Tu jest o tym mowa. Tu jest o tym mowa. Kto kocha ojca, matkę bardziej, mówi Jezus, niż mnie, ten nie może być moim uczniem. Pamiętacie, mówiliśmy, wszystko trzeba postawić na Jezusa. No głupio mi jest to powiedzieć, nie? No ale no, to jest ta mowa. Do tego momentu jechałem równo. Ale potem na osłodę jest trochę. Także to zakończenie tej mowy jest też, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, dlatego, że jest prorokiem, otrzyma zapłatę proroka. Kto sprawiedliwego, że jest sprawiedliwy, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Jeżeli ktoś poda wam kubeczek wody zimnej, jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty. To jest, wiecie, to jest ta świadomość, że Jezus przyznaje się do nich. Jezus mówi, co wam zrobią, to tak jakby mi zrobili. Oczywiście wy już tu widzicie, że to jest ten sąd, że potem tam ten sąd ostateczny będzie, nie? My bardziej patrzymy na sąd ostateczny, który jest przypowieścią, a tutaj jest tak też to tak pięknie powiedziane. Przyjąć proroka jako proroka, czyli przyjąć ucznia, który przychodzi ze słowem Ewangelii, który przychodzi ze słowem, które przybliżyło się Królestwo Boże. Przyjąć sprawiedliwego jako sprawiedliwego, to jest przyjąć ten styl życia. Ktoś żyje jako wierzący, to przyjmij ten styl, pozwól mu tak żyć. Pan zapowiada nagrodę. Czyli jest zapłata dla tych, którzy wspierają uczniów. Gdy Jezus skończył udzielać pouczeń 12, odszedł stamtąd, aby głosić naukę w miastach. Zobaczcie, mamy zakończoną mowę Jezusa. Czy zwróciliście uwagę na to, że ona jest zupełnie inna od kazania na górze? Czy zwróciliście uwagę na to, że jest, możemy powiedzieć, taka bardziej poważna, taka, która tam była nakreślona pewna wizja, a tutaj jest nakreślona historia tego, co może nas spotkać. Wymagająca, może, wiesz, wymagająca, jeżeli jesteś wyposażony i idziesz z misją, bardziej uświadamiająca, pokazująca, że
no jak w to wchodzisz, no to, to idziesz na dobre i na złe i to, to, to cię dotyka i musisz to liczyć się z tym. Ja mówię zawsze, że to mi otwiera oczy. Że to słowo otwiera mi oczy. I sobie czasami, no wiecie, czasami człowiek się łudzi, że jak będziesz dobrym księdzem, to tam cię, no, no, nie rzucą kamieniami, nie? Ale jak ktoś ma serce wilka, to czego miałby nie rzucić kamieniami na kogoś, który mu mówi, bo ma serce wilka? Nie? Nie miejmy złudzeń, że miłosierdzie dostaniemy od świata. Świat nie jest miłosierny. Miłosierny jest Bóg. Człowiek czasami, a przyroda nigdy. Tak mówił mój mentor. Mówi ksiądz Lijewski. To jest, moi drodzy, ta druga część. To jest ta jezusowa halacha skierowana już tylko dla uczniów. Tamtą instrukcję słuchali pierwotnie uczniowie, ale i tłumy. Ale to było tylko dla tych, którzy już Jezusa znali, którzy już za Jezusem poszli. Czyli to nie było słowo dla przypadkowych ludzi. To nie było słowo dla ludzi, którzy no powiedzmy sobie szczerze, że oni jakoś tak znaleźli się tam, bo byli zaciekawieni. Nie. To już byli ludzie, którzy już na jeziorze przeżyli swoje, ale którzy zostali wyposażeni przez Pana. Obdarowani mocą, misją i pouczeniem. Także to dla nas jest piękne słowo. To słowo opisuje też naszą misję, nasze przeżywanie tego, co się dzieje w świecie, a zarazem gotowość do tego, żeby umieć uzasadnić nadzieję, która w Tobie jest. W tej chwili powiem amen.
Ale to nie jest koniec.